dzisiejszym pierwszym czytaniu, na samym początku pierwsze zdanie, w tym pierwszym zdaniu usłyszeliśmy słowa, które wypowiada sam Bóg. I mówi wtedy, to jest początek Księgi Rodzaju, początek Pisma Świętego. I słyszymy w nim, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Są to słowa, które wypowiada Bóg. I za chwilę Bóg próbuje rozwiązać ten problem. I co robi? Lepi z gleby zwierzęta, przyprowadza je do człowieka. I następnie to Bóg również odkrywa, że te zwierzęta nie są tą odpowiednią pomocą, która jest w stanie zaspokoić w człowieku to pragnienie bliskości. I co Bóg robi? Bóg sprawia, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Dalej, Bóg wyjął jedno z jego żeber i z niego zbudował niewiastę. I kolejna rzecz, Bóg przyprowadził tą kobietę do mężczyzny. W tym fragmencie już odkrywamy Boga, który tak ukochał człowieka, że po pierwsze daje mu życie. Daje mu to, jaki ten człowiek jest. Po drugie, ten Bóg troszczy się o tego człowieka od samego początku, aż można powiedzieć do tych momentów, w których on już sam gdzieś może coś konkretnego robić. Ten Bóg troszczy się o każdą jedną rzecz, która dla tego człowieka jest ważna. I ten Bóg daje temu człowiekowi stworzenie. To wszystko, co jest wokół niego. Co więcej, pozwala, żeby ten człowiek mógł zaangażować się w to stworzenie i mógł je zmieniać. Mógł sam tworzyć ten świat. I ostatnia rzecz to jest to, że Bóg daje człowiekowi potrzebną dla niego pomoc. Na każdym etapie naszego życia to jest tak, że na początku gdzieś szczególnie dostajemy do tej pomocy właśnie rodziców. Naszego ojca, naszą matkę, rodzeństwo, później idąc dalej przyjaciół, męża, żonę,
współbraci.
Dobrze, jeżeli odkryjemy, że ten Bóg, o którym słyszymy na samym początku Pisma Świętego, to jest Bóg kochający. To jest Bóg, który naprawdę wsłuchuje się w to, co ten człowiek potrzebuje. I tak naprawdę każde gdzieś jakieś trudności, które się pojawiają, on stara się pomagać mu, naprawiać je. To jest Bóg, który daje życie, który stwarza ten świat wokół tego człowieka i który daje mu tą konieczną i potrzebną dla niego pomoc.
Myślę, że to jest ogromnie ważne, żebyśmy naprawdę dobrze usłyszeli to, co przed chwilą mówił do nas ojciec Łukasz, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Bo naprawdę mamy największy problem mamy z tym, żeby uwierzyć do końca, bez reszty, że Bóg nas kocha. Największy problem, tak sądzę, mamy właśnie dlatego w naszym życiu, stąd się biorą cała reszta później nieszczęść, to jest uwierzyć to, że Bóg nas kocha. Dzisiaj nam Słowo Boże mówi, że u początku wszystkiego, tego pięknego świata, naszego życia jest Bóg, który jest miłością, który się o nas troszczy. To słowo, tam inny fragment Księgi Rodzaju trochę dalej jest nazywany przez biblistów protoewangelią. A ja myślę, że to jest w ogóle protoewangelia. Czyli Ewangelia, dobra nowina. Dobra nowina, możemy powiedzieć, Starego Testamentu, Starego Przymierza. To jest dobra nowina o tym, że my jesteśmy Bożymi dziećmi. Że ten, który nas stworzył, jest naszym kochającym tatą. Który dał nam ten piękny świat. Który dał nam życie. Myślę, że warto usłyszeć to, co nam Pan Bóg dzisiaj mówi, że każdy z nas jest pięknym mężczyzną. Jest piękną kobietą. Bez względu na to, jaki mamy wygląd zewnętrzny, to jesteśmy piękni. Że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy bezcenni. I że ten świat jest dla nas. Pan Bóg nam nie żałuje naszego życia, nie żałuje nam relacji między nami, nie żałuje nam świata. On nam to daje wszystko. Dlaczego My tego nie czujemy. Dlaczego my nie słyszymy, tak nie widzimy tej miłości, tego piękna świata? Dlaczego my nie widzimy własnego piękna tak często? O, jak często teraz nie widzą ludzie własnego piękna, własnej wartości. Chociaż się dużo o tym mówi. No bo niestety, i o tym wiemy z Księgi Rodzaju trochę dalej, pojawiło się to, co teologia nazwała grzechem pierworodnym. Pojawiła się jakaś dramatyczna rzeczywistość czego? Niezaufania Panu Bogu. Jakby podważenia Jego miłości. Słuchajcie, grzech pierworodny na tym polegał, że dali się zwieść ludzie i jakby zanegowali Bożą miłość. Zanegowali, że Bóg jest tatą. Że Bóg nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Zanegowaliśmy to. Później już idą indywidualne nasze grzechy, a i historię dramatu ludzkiego rodzaju to wszyscy znamy i ciągle ją widzimy dookoła. Natomiast myśmy tak, słuchając dzisiaj tego słowa, we dwóch pomyśleli, że warto, żeby zwrócić uwagę i też pokazać, co nam dzisiejsze słowo, jaką nam daje odpowiedź na takie dwa, może najbardziej dramatyczne skutki grzechu, tak sądzę. Może nie wiem, czy najbardziej, ale dramatyczne. Pierwsze to jest taki, że w momencie, kiedy człowiek oderwał się od tego, który dał mu życie, który go ukształtował, stracił jakby swoją tożsamość. Może nie tyle stracił, ale my do końca nie potrafimy odnaleźć siebie w tym świecie. To jest trochę tak, wyobraźcie sobie, to jest trochę tak, jakbyś był dzieckiem. Ja rozmawiałem z ludźmi, z młodymi ludźmi, którzy zostali pozostawieni przez rodziców. Coś się dzieje niedobrego w tych dzieciach i w tych młodych ludziach. To zerwanie więzi z tatą, z mamą powoduje, że oni naprawdę nie wiedzą, kim są. Strasznie są często pogubieni. Strasznie doświadczają bólu swojej egzystencji. I straszne są często ich poszukiwania, takie rozpaczliwe poszukiwania miłości. Człowiek, który się oderwał od Boga Ojca, jakby zaczął tracić rozumienie tego, kim jest. Zobaczcie, jak wielu z nas, jak wiele kobiet nie kocha siebie. Dlaczego tyle dziewcząt ciągle przychodzi i atakuje siebie? Dlaczego tak wielu z nas mówi, jestem do niczego? Potępiamy się. Pan Bóg tego nie chce. Pan Bóg nas nie potępia. Nie widzimy swojego dziecięctwa. Nie widzimy swojej wartości jako pięknych Bożych dzieci. Nie odkrywamy swojego piękna. Oderwawszy się od Pana Boga, nie potrafimy odkryć swojego powołania. Borykamy się, szukamy. Tu, to, może tamto. Często nie widzimy celu swojego życia. Co za tym idzie, nie odkrywamy sensu swojego życia. Zagubiona jakby tożsamość albo problemy z odkryciem tożsamości. I drugi taki owoc to jest osamotnienie. My tu nie chcieliśmy już wchodzić, bo między nami się dyskusja wywiązała między samotnością i osamotnieniem. Osamotnienie jest dla nas, powiedzmy, taką złą samotnością. To jest dramat, że wielu z nas czuje się w tym świecie osamotnionych. Bóg o mnie zapomniał. Bóg mnie nie kocha. Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Nikt mnie nie kocha. Dlaczego mnie mama nie kocha? Dlaczego tata mnie tak nie kocha? Dlaczego inni mnie nie kochają? Osamotnienie. Osamotnienie, które też wypływa z tego, jak my korzystamy z tego pięknego świata. Ten świat, który jest dla nas darem, który jest piękny, może spowodować, że my się wyalienujemy w tym świecie. Praca, zamiast służyć człowiekowi, staje się demonem człowieka. Wczoraj miałem rozmowę długą z taką grupą studentów właśnie o tym, jak teraz wygląda nasza praca. Jak siedzimy po 11, często 12 godzin. Jakie jest parcie. Jakie jest coś takiego drapieżnego w tej pracy. Jak nam brakuje czasu dla siebie, a jesteśmy w pracy. Pracują ci ludzie w tych korporacjach, niby są ze sobą, a nie są. Są sobie całkowicie obcy. Osamotnienie. Niby są ludzie dookoła w pracy, a jestem samotny. Jestem osamotniony przez godziny, które telewizor mi zabiera. Oddziela mnie od żony, od dzieci. Gry komputerowe, komputer, internet. Wchodzimy w jakieś iluzjonistyczne relacje gdzieś tam w internecie. A to nie jest prawdziwa relacja. Nigdy nie zaistnieje prawdziwa relacja przez media. One mogą pomóc. Relacja się dokonuje twarzą w twarz, jak to mówi filozofia dialogu. Wchodzimy, mogłem wymieniać ten jeszcze, jak nas świat wciąga. Możemy wchodzić o dziwo w osamotnienie nawet przez relacje z innymi. Przez to, że wchodzimy w te relacje w sposób egoistyczny, uprzedmiatawiając siebie i człowieka. Mężczyzna, który podrywa dziewczyny jedną za drugą, z którymi jest przez jakiś czas, wykorzystuje seksualnie, jest osamotniony i te kobiety są osamotnione. To są takie dramatyczne skutki, niektóre, grzechu, który panuje w świecie. Pan Bóg nam dzisiaj, myślę, pokazuje, co zrobić, żeby nie zatracić swojej tożsamości i nie wejść w osamotnienie. Co zrobić, żeby nie stracić tego piękna w sobie, tej tożsamości tam, którą Bóg dał, i żeby nie wejść w złą samotność.
Święty Paschalny mówi, że Bóg nie stworzył człowieka, aby samotnie wypełniał przeznaczenie. Myślę, że to jest o tyle ważne, że dobrze byśmy na samym początku też odkryli, że w takim planie Boga ta samotność to nie jest coś dla nas. Że prawdziwym powołaniem dla nas to jest bycie w relacji. I tą pierwszą relacją, którą odkrywamy, która jest rzeczywiście ważna do tego, żeby później móc wchodzić w inne relacje, to jest naprawdę ta relacja z Panem Bogiem. I to jest ta relacja, w której możemy spotykać Boga, patrzeć w Jego twarz i z tej Jego twarzy odkrywać to, jak On nas widzi. Jeżeli odkryjemy to, jak On nas widzi, to zaczniemy powolutku odkrywać tą naszą tożsamość. I teraz to, co odkryjemy, jeżeli zaczniemy kochać, to zaczynamy wchodzić w tą relację razem z Nim. I ta relacja razem z Nim też równocześnie otwiera nas na inne relacje. No dobrze, ale jak odkrywać tą twarz tego Pana Boga? I tutaj mamy trzy takie odpowiedzi. Pierwsza to jest to, że Bóg odsłania nam tą swoją twarz przez świat wokół nas. To wydaje się, że każdy jakoś to czuje. Kolejna rzecz to jest to, że odkrywamy tego Boga w osobie Jezusa Chrystusa. I trzecia to jest odkrywanie Boga w takim naszym intymnym spotkaniu z Nim. To jest coś, co się dokonuje w takich sytuacjach, których nikt najczęściej z zewnątrz nie jest w stanie zrozumieć, zobaczyć. To jest ten szczególny czas, który jest szczególnie tylko dla Niego poświęcony. Nasza modlitwa. No dobrze. Co to znaczy, że odkrywamy tą Jego twarz przez świat? Bardzo fajnie to Buber, Martin Buber kiedyś powiedział, ponieważ on pokazał, że Bóg zagaduje nas przez wszystkie wydarzenia w naszym życiu. Przez to wszystko, co jest naszym sukcesem, ale też przez to, co jest naszym niepowodzeniem. Przez to, co jest związane z cierpieniem u nas, ale też z radością. To wszystko, co się wydarza w naszym życiu, jest w pewien sposób, można powiedzieć, słowem, które Bóg do nas mówi. To jak my odpowiadamy, o tym będzie później. Kolejna rzecz to jest właśnie to, w jaki sposób odkrywamy tą twarz Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Słuchając Jego słów, widząc to, co On uczynił dla każdego z nas, to, że oddał swoje życie. Wiem, że to może już osłuchaliśmy się tego, ale wyobraźmy sobie, ktoś oddał swoje życie za mnie. To był Jezus Chrystus. On objawia nam, jak Bóg bardzo nas kocha. I ostatnia rzecz to jest właśnie ta rozmowa. To jest nasza umiejętność stawania przed Bogiem i po pierwsze zapraszania Go w to nasze życie, po drugie umiejętność odkrywania, jak dużo się dzieje i dziękowania Mu. I trzecia rzecz to jest umiejętność też uwielbienia Go. Naprawdę, odkrywając, że tak wiele rzeczy też dzieje się dobrych w naszym życiu. Najczęściej skupiamy się na tych słabych, ale że tak wiele rzeczy się dobra, że takiego dużego dobra dzieje się w naszym życiu. Umiejętność podziękowania sprawia, że my za chwilę uczymy się też wielbić Go. Uczymy się radować z tego, jak On jest blisko nas. I teraz to wszystko, co odkrywamy w tej twarzy Pana Boga, przez te wszystkie trzy, można powiedzieć, elementy tutaj, to wszystko, na to wszystko odpowiadamy później całym naszym życiem. Nasze wybory, decyzje, czyny, to wszystko, co robimy, to jest odpowiedź na to, jak my tego Boga odkrywamy. I tutaj, jak już udaje nam się, można powiedzieć, to, co odkrywamy, wprowadzać w to nasze życie, to kolejna rzecz właśnie, to też kształtuje naszą tożsamość i to też rozwija naszą relację z Panem Bogiem, ale też z innymi ludźmi. Tomasz Merton, podając taką główną chorobę duchową obecnego wieku, naszej epoki, pokazał, że największym problemem naszego czasu wcale nie jest brak modlitwy bezpośrednio, wcale nie jest też brak wspólnoty, brak jakiegoś takiego pogubienia się moralnego, ale pokazał, że największym problemem jest to, że w naszym życiu wszystko, co robimy, musi być skuteczne. Skuteczność podał jako największy problem naszego wieku. I tutaj modlitwa przegrywa. Bo nie czujemy od razu żadnej skuteczności po tym, że żeśmy się pomodlili. Nie czujemy żadnej skuteczności po tym, że może wyjdziemy z tego kościoła. Bo może nie doświadczymy jakiegoś uniesienia, radości. Niektórzy powiedzą, zmarnowaliśmy trochę czasu, ale było dzisiaj długo. Skuteczność to jest coś, co nam bardzo przeszkadza w tym, żeby odkrywać tego Boga. I myślę, że teraz, szczególnie na początku roku akademickiego, gdzie każdy biega z notesem i stara się tak poukładać swój plan, żeby tu był czas na to, co rzeczywiście ważne, czyli na przyjemności. Tutaj czas na to, żeby pozałatwiać to, co konieczne, czyli studia. No i czas na to, żeby jeszcze do domu pojechać chociaż na jeden weekend, na 2 miesiące. Myślę, żeby każdy pozwolił sobie po tej mszy świętej może, bo teraz jest trochę za mało też na to czasu, ale zastanowił się, czy w tym planie uwzględnił spotkanie z Panem Bogiem. Czy pozwoliliśmy sobie na to, żeby odkryć, że to jest coś, to spotkanie, ten czas na to spotkanie z tym Panem Bogiem, to jest coś, co jest dla nas. Naprawdę, to, że my nie przyjdziemy na mszę świętą, Panu Bogu to nic nie odbierze z Jego boskości. Ale to nas osłabia. To, że się nie pomodlimy, że nie znajdziemy chwili czasu na to, żeby z Nim porozmawiać, to coś nam odbiera, nie Jemu. Rzeczywiście, On czeka. Czekanie zawsze powoduje pewne cierpienie, bo tutaj chcielibyśmy, żeby już móc spotkać tego kogoś. Zastanówmy się, czy znaleźliśmy w tym planie czas dla Pana Boga.
Odkrywamy siebie w twarzy Pana Boga. Bardzo konkretna podpowiedź to jest modlitwa. Bardzo konkretnie można sobie ikonę Pana Jezusa postawić przed sobą i wpatrywać się w Jego oczy. Ale Pan Bóg nam postawił też inną twarz przy nas, w której my siebie odkrywamy i która pokonuje nasze osamotnienie. Nic chyba żaden z fragmentów Biblii nie zwraca na to uwagę, tak jak właśnie ten dzisiejszy zasłyszany z Księgi Rodzaju. Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby Adam, po hebrajsku człowiek, był sam. Bóg stwarza zwierzęta i tak dalej, i w którymś momencie Biblia mówi, Bóg stworzył niewiastę i przyprowadził ją do mężczyzny i mężczyzna z zachwytem zawołał. O, to jest dopiero kość z moich kości, ciało z mego ciała. O rany! Jezu, jak znaczy Jezu nie powiedział? Ale cud! Może powiedział tak. O Boże, ale cud! On odkrył piękno kobiety, ale widząc jej piękno, ona jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała, odkrył także swoje piękno. Odkrył także swoją wartość. Świat, który nam został dany, jest piękny, jest ważny, ale my nad tym światem mamy panować. Mamy go urządzać. Mamy nad nim dominować. Mamy go wykorzystywać. Mamy go przetwarzać. On nam ma służyć. Natomiast człowiek, który jest przy mnie, jest kimś całkowicie innym niż zwierzę czy drzewo. On jest mi postawiony po to, żebym ja mógł wejść z nim w relację miłości, która prowadzi do komunii. Nie wejdziesz we wzajemną miłość z drzewem. I chociaż może niektórzy tak mówią, nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale nie wejdziesz w miłość wzajemną z koniem. On, koń jest piękny, ja lubię zwierzęta i konie, ale koń nie odpowie na takie pragnienia, jakie ty masz w sercu. Tylko drugi człowiek może wejść z tobą w relację i ty możesz z nim wejść w relację. I zobaczcie, nie można z tym drugim, nie można z tego drugiego tak traktować jak świat. To jest nasze też popapranie. Nie można, jeżeli od strony mężczyzny, nie można kobiety używać. Nie można kobiety wykorzystać. Nie można nad kobietą dominować. Nie można kobietą manipulować. Nie można mężczyzny próbować przerobić na swoje kopyto. Nie można mężczyzny zużyć, zutylizować i oddalić. O tym mówi Pan Jezus. Ten drugi jest jak ja, Bożym dzieckiem, Bożym obrazem. I jesteśmy zaproszeni, żeby w tym drugim wejść w relację miłości wzajemnej. I zobaczcie, że te relacje budują się przez spotkanie, przez rozmowy w dialogu, przez czyny miłości, poprzez dostrzeżenie wartości drugiego człowieka. To jest druga podpowiedź, którą nam dzisiaj Pan Bóg podpowiada. Co zrobić? Druga relacja. Drugie przeglądnięcie się w twarzy. Co zrobić, żeby nie stracić swojej tożsamości i nie wejść w osamotnienie? To jest wejście w relacji z miłości, z Bogiem, który nas umiłował bez reszty, i wejście w relacji miłości z drugim człowiekiem, który jest równie jak ja, stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. To w tych relacjach odkrywam siebie i przestaję być naprawdę samotny. Na koniec chcemy wam zacytować taki wers filozofa, fenomenologa szwajcarskiego, który powiedział tak: miłość to jest kwestia czasu. Ci, którzy kochają, zawsze mają dla siebie czas. Bóg jest miłością, dlatego stał się czasem.
Dlatego znajdź czas dla Boga, bo On ma czas dla ciebie.
Spróbujmy znaleźć dla siebie wzajemnie czas i obdarowywać się miłością.
Ta święta liturgia to jest taki czas, w którym On każdego z nas chce obdarować swoją obecnością. Zanurzmy więc może siebie i tych wszystkich, których kochamy, właśnie w Jego miłości. Amen. Panie Boże.